To Paryż Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger, w studio Grażyna Chmurska i technik Claude Batista. Serdecznie Państwa witamy w czwartek 30 października. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Katarzyny Zawickiej, Anny Rzeczyckiej i Piotra Kamińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euronetu, rozmowę Marka Pędziwola z Andrzejem Jagodzińskim na temat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International. Pomimo dalszego wzrostu notowań giełdowych, który może się okazać równie nietrwały jak poprzednie, prognozy gospodarcze wyglądają fatalnie, a w licznych gałęziach ekonomii, na czele z przemysłem samochodowym, kryzys przekłada się już na wyhamowanie produkcji i rychłe, masowe zwolnienia z pracy. Stany Zjednoczone znalazły się przypuszczalnie na skraju głębokiej recesji. W trzecim kwartale, według podanych dziś oficjalnych rezultatów, amerykański PKB spadł o 0,3% w skali rocznej. To nieco mniej niż spodziewały się giełdy, stawiające raczej na 0,5% spadek, ale to i tak najgorszy wynik od lat 7. Eksperci cytowani przez AFP sądzą poza tym, iż to dopiero początek i w czwartym kwartale będzie gorzej. Francuski minister budżetu Eric Woerth mówił dziś rano na fali Radia France Inter o nadzwyczajnym spowolnieniu aktywności gospodarczej w kraju, a w strefie euro nastroje pośród przedsiębiorców i konsumentów spadły do poziomu sprzed lat 15. Wskaźnik zaufania liczony w punktach spadł w strefie euro w październiku do poziomu z roku 93 i wynosi 80,4 punkta. We wrześniu dla porównania wynosił 87,5 punkta, a Komisja Europejska i jej eksperci spodziewali się znacznie mniejszego spadku. W szczególnych tarapatach jest przemysł samochodowy, co zagraża również bezpośrednio niezliczonym producentom podzespołów. Największy w świecie koncern stalowy ArcelorMittal zapowiedział wygaszenie na co najmniej dwa kwartały wielkich pieców w tuzinie europejskich hut w związku ze spadkiem zamówień ze strony przemysłu samochodowego. Unia Europejska powinna ów przemysł wesprzeć, powiedział w czwartek francuski premier François Fillon, wzywając Europejczyków do pójścia w ślady Amerykanów, którzy w ten sektor zamierzają wstrzyknąć 24 miliardy dolarów. W Czechach Związek Producentów Samochodów przewiduje, iż w najbliższych miesiącach trzeba będzie zwolnić w tym sektorze 10 tysięcy pracowników. 7 tysięcy miejsc pracy, czyli 10% swego personelu na całym świecie, planuje wysłać na zieloną trawkę American Express. Spółka oferująca karty kredytowe i związane z nimi usługi zamierza tym samym zaoszczędzić w roku przyszłym 1,8 miliarda dolarów. Premier Islandii Geir Haarde oświadczył, że kryzys finansowy może kosztować jego kraj 1100 miliardów koron, czyli 7,3 miliarda euro. To jest odpowiednik 85% islandzkiego PKB. Niemcy pocieszyły się doraźnie najlepszym od 16 lat wskaźnikiem bezrobocia, które spadło poniżej symbolicznego progu 3 milionów, ale znawcy przedmiotu są zdania, że to ostatnie przejaśnienie przed zjazdem w dół na fali kryzysu. Rząd w Berlinie zapowiada plan wsparcia ekonomii, który będzie przedstawione w przyszłym tygodniu i może opiewać na jakieś 300 miliardów euro. Japonia bierze się do tego jeszcze energiczniej. Premier Taro Aso, stwierdzając, że taki kryzys jak obecny zdarza się raz na stulecie, obwieścił plan ożywienia gospodarki w skali ponad 200 miliardów euro, z czego 1/5 to inwestycje publiczne. Giełdy wreszcie nadal grają beztrosko w jojo. W Azji nie wygasza euforia, ponad 10% zwyżki w Tokio, Seulu i Tajpej. W Moskwie oba parkiety biły rekordy, 17,19% Hossy. W Europie zaś entuzjazm był znacznie bardziej umiarkowany po gwałtownych skokach ostatnich dni. Jest jasne, że takiej gorączki nie uleczy się doraźnymi zastrzykami. Trzeba globalnej kuracji, a takową proponuje dr DSK Katarzyna Zawicka.
Dyrektor Generalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominik Strauss-Kahn zapowiedział, że fundusz zaproponuje na najbliższym szczycie G20 plan złożony z 5 paragrafów określający nowy sposób światowego zarządzania. W wywiadzie udzielonym francuskiej popołudniówce Le Monde DSK wyraża nadzieję na uspokojenie światowych rynków. Trzeba tylko trochę czasu, żeby plany finansowe amerykański i europejski zaczęły przynosić konkretne rezultaty. Większe jego zaniepokojenie budzi natomiast spowolnienie światowej gospodarki i społeczne następstwa tego zjawiska. W roku 2009 MFW przewiduje światowy rozwój na poziomie 3%, w przypadku krajów o wysoce rozwiniętej gospodarce na poziomie zerowym i w przypadku państw wschodzących na poziomie 6-7%. Były francuski minister finansów spodziewa się po spotkaniu G20 15 listopada decydującego impulsu dla reformy światowego zarządzania, opracowanej na bazie propozycji MFW. Plan ma zawierać następujące punkty. Nowe pożyczki pozwalające na złagodzenie problemów, z jakimi borykają się niektóre gospodarki. Zwiększenie zasobów MFW, wyciągnięcie wniosków z polityk gospodarczych, które doprowadziły do kryzysu. Kontrolowanie przez Forum Stabilności Finansowej, zrzeszające największe banki, nowych regulacji finansowych wypracowanych wspólnie z MFW. Wkład w opracowanie światowego systemu prostszego, a więc bardziej spójnego i bardziej skoordynowanego, a więc bardziej skutecznego. Zdaniem Dominika Strauss-Kahna rola MFW polega nie tylko na udzieleniu pierwszej pomocy, ale również na odbudowaniu rozwoju gospodarczego i światowego zarządzania.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Co najmniej 65 osób zginęło, a 335 zostało rannych w 12 zamachach bombowych przeprowadzonych niemal równocześnie w 4 miastach stanu Assam w północno-wschodnich Indiach. Ta skoordynowana akcja przypisywana jest separatystom ze Zjednoczonego Frontu Wyzwolenia Assamu, prowadzącym gerillę od paru dziesięcioleci. Ale niewykluczone, że do tych jatek przyłożyć mogli tu również ręki islamscy bojownicy z sąsiedniego Bangladeszu. Aż 33 osoby zginęły w 4 eksplozjach w Guwahati, głównym mieście Assamu. Niektóre z ładunków wybuchły na zatłoczonych targowiskach. Potężna eksplozja nastąpiła także w gęsto zaludnionej dzielnicy, gdzie znajdują się gmachy sądów, biura i domy zamieszkiwane przez wysokich urzędników policji. Spłonęły liczne samochody, nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu. Pod zamachami na razie nikt się nie podpisał. Mogło dojść do olbrzymiej tragedii. Tymi słowy skomentował hiszpański minister spraw wewnętrznych Rubalcaba zamach dokonany przy pomocy samochodu pułapki na kampusie uniwersyteckim w Pampelunie. Ostatecznie jedynie 17 osób zostało lekko rannych. Do zamachu przyznali się poniekąd z góry baskijscy separatyści z ETA. Jedna z baskijskich firm ubezpieczeniowych dostała anonimowy telefon o podstawieniu na kampusie białego Peugeota wyładowanego materiałami wybuchowymi. Informator nie raczył jednak sprecyzować, o jaki kampus chodzi. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, choć na kampusie było w momencie eksplozji około 1000 studentów, w pobliżu auta znajdowało się niewiele osób. Wyjątkowo śmiały atak przeprowadzili talibowie na afgańskie Ministerstwo Informacji i Kultury w samym centrum Kabulu. Gmach ministerstwa zaatakowało komando, otwierając ogień do strażników strzegących wejścia. Po przedostaniu się do środka jeden z napastników zdetonował ładunek, którym był opasany. Według zastępcy szefa policji w Kabulu zginęły 3 osoby, w tym jeden policjant i kobieta. Talibowie, którzy następnie podpisali się pod tą operacją, twierdzą, iż celem zamachu byli znajdujący się w ministerstwie zagraniczni doradcy.
Jak podaje agencja France Presse, 12 syryjskich opozycjonistów, którzy domagali się demokratycznych zmian w swym kraju, skazanych zostało na 2,5 roku więzienia. Oskarżeni oni byli o osłabianie morale narodowego i rozprowadzanie kłamliwych informacji na szkodę państwa. Skazani opozycjoniści to pisarz Ali Abdallah, lekarz Walid Buni, pisarz i sekretarz Rady Narodowej, Akram Buni, były poseł Riyad Seif, przewodnicząca Rady Narodowej, Fida Horani, a także Ahmed Tomech, Jabr al-Shufi, Yasr al-Iti, Mohamed Haji Darwish, Marwan al-Ihm, Fayez Sara i Talal Abu Dan. Organizacje praw człowieka, ich proces, który trwał 3 miesiące, określiły jako wyjątkowo podły, a zachodni dyplomaci, obserwatorzy ze stowarzyszeń społecznych, adwokaci i rodziny skazanych, którzy byli w trybunale w momencie ogłaszania wyroku, opowiadają, że dwunastka przyjęła sentencję sądu okrzykami „Niech żyje Syria”. AFP przypomina, że skazani podpisali w 2005 roku tzw. deklarację z Damaszku. Tekst zredagowany przez przedstawicieli opozycji laickiej i braci muzułmańskich, mających swą bazę w Londynie. W Moskwie, w ich własnym mieszkaniu, znaleziono we wtorek wieczorem ciała dwóch księży jezuitów, zabitych przy pomocy białej broni. 47-letni ojciec Otto Messmer był Rosjaninem urodzonym w Kazachstanie w rodzinie pochodzenia niemieckiego. Był superiorem rosyjskich jezuitów od 2002 roku. Ojciec Victor Betancourt, który miał 42 lata i pochodził z Ekwadoru, był z kolei odpowiedzialny za przygotowywanie kandydatów do Instytutu Świętego Tomasza w Moskwie. Rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, oświadczył, że wiele wskazuje na to, że ksiądz Betancourt został zabity pod koniec zeszłego tygodnia. Za taką hipotezą przemawia to, że duchowny w niedzielę nie odprawił mszy. Według tego źródła ksiądz Messmer był za granicą, skąd powrócił do Moskwy w poniedziałek wieczorem i wtedy został zamordowany. Motywy zbrodni nie są dotychczas znane. Policja wszczęła śledztwo. Według Watykanu Kościół katolicki w Rosji liczy 1 500 000 wiernych. Dane te podważane są przez prawosławnych, którzy uważają, że katolików jest najwyżej 100 000.
Tu Paryż, Radio France International, jeszcze to i owo ze świata w nieco większym już skrócie. Barack Obama zwiększył znów swą przewagę nad Johnem McCainem do 7 punktów, 50-43, wedle opublikowanego w czwartek sondażu Reutersa z Ogbay. Obama próbował będzie dziś przeciągnąć na swoją stronę trzy stany, które przed 3 laty grosowały na George'a Busha: Florydę, Virginię i Missouri. McCain ze swej strony agituje w Ohio, gdzie w roku 2000 języczek uwagi przechylił się na stronę Busha. Wpływowy brytyjski dziennik The Economist zaangażował się dziś z całego serca, jak pisze, po stronie Baracka Obamy. Liczba ofiar trzęsienia ziemi na południowym wschodzie Pakistanu przekroczyła zapewne 300 zabitych. Ratownicy usiłują wciąż wydobyć mieszkańców wiosek spod gruzów tysięcy zawalonych domów. Strajk generalny pracowników oświaty we Włoszech był sukcesem. W różnych manifestacjach i wiecach wzięło udział do 1 000 000 osób. Strajk nauczycieli, wsparty przez opozycję, poprzedziły wielodniowe protesty studentów, uczniów i wykładowców. Celem protestów jest dekret wydany w czwartek przez rząd Silvio Berlusconiego, który zakłada powrót do koncepcji jednego nauczyciela w klasach szkoły podstawowej i zdaje się implikować zwolnienie z pracy około 130 tysięcy pracowników oświaty. Watykan w ogłoszonym dziś przez Kongregację do Spraw Katolickiego Wychowania dokumencie zaleca poddanie seminarzystów testom psychologicznym, tak aby wykryć u nich z góry ewentualne głębokie skłonności homoseksualne lub, w przypadku heteroseksualistów, nadwyżka popędu seksualnego na granicy patologii. Agencje wyjaśniają, że chodzi o zapobieżenie z góry potencjalnym skandalom, które nadszarpnęły wizerunek Kościoła w wielu krajach świata. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Kamiński i Anna Rzeczycka.
Prasy nie ma dzisiaj w kioskach, ponieważ tak zdecydował jej rzeczywisty właściciel. Komunistyczny Związek Zawodowy Syżyty, który od zakończenia II wojny światowej posiada, rzecz niespotykana w żadnym innym kraju demokratycznym, monopol na druki i kolportaż prasy. Mówiliśmy i pisali o tym nieraz, zawsze jednak warto przypomnieć to kuriozum, wstydliwy aspekt francuskiej specyfiki, o czym mało kto na świecie wie, bo też media francuskie zazwyczaj o tym milczą, mają powody. Dość, że jakiś dziennik piśnie coś, czy mruknie na ten temat, uchowaj Boże, domagając się reformy, a zostanie już nazajutrz ukarany wraz ze swymi kolegami i konkurentami. Dzisiaj Syżyty strajkuje właśnie ze względu na jakiś tam skądinąd niezbyt groźny plan wewnętrznej reformy w opanowanych przez nią firmach druku i kolportażu, a gazety płacą miliony za niesprzedane egzemplarze. Przypomnijmy raz jeszcze, że prasa francuska jest kompromitująco cieniutka i horrendalnie droga w porównaniu z prasą angielską, niemiecką czy polską, a jakość francuskiego dziennikarstwa spada na łeb na szyję, ponieważ koszt druku i kolportażu stanowi, jak ujawniono niedawno, ponad 80% budżetu gazet. I ruszyć tego nikt się nie odważył od dziesięcioleci. Dzisiaj nie mamy więc innego wyjścia, jak zajrzeć na internet, gdzie redakcje próbują opublikować owoce swojej pracy. Na witrynie Le Figaro znajdujemy na przykład korespondencję z Warszawy pani Ariel Tedrel na temat polskiej wojny na górze między premierem a prezydentem w kwestii polityki zagranicznej. Donald Tusk jest zdegustowany, pisze Le Figaro. W obliczu uporu swego najbliższego wroga, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, spokojny premier machnął ręką. Jest gotów zrezygnować z udziału w nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej przewidzianym 7 listopada i ustąpić miejsca szefowi państwa, by nie przynieść uszczerbku prestiżowi Polski. W Warszawie, niespełna rok po wyborach parlamentarnych, które wyniosły do władzy liberalną prawicę, koegzystencja między prezydentem i premierem obróciła się w farsę, czytamy w Le Figaro. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. Zbliżona do niemieckiej ustawy zasadniczej ustala, że politykę zagraniczną prowadzi szef rządu. Prezydent interpretuje ją jednak po swojemu. Wykraczając poza swoją protokolarną rolę, twierdzi, że ustawa zapewnia mu prawo do nadzoru nad ową polityką, z którego korzysta bez ograniczeń w nadziei na odbudowanie swej własnej spadającej popularności. Tym samym każdy szczyt europejski jest przedmiotem swoistej psychodramy, która wedle Lecha Wałęsy ośmiesza Polskę. Ta wojna przywódców sięgnęła szczytu przy okazji szczytu w Brukseli w połowie października, kiedy to Tusk i Kaczyński obnażyli w pełni potępieńcze sfary, jakie ogarnęły najwyższe urzędy władzy w Polsce. Ignorując błagania ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który gotów był paść na kolana przed prezydentem, by ten nie jechał na brukselski szczyt, Lech Kaczyński wprosił się tam bezceremonialnie i ostentacyjnie. Gdy zaś rząd odmówił mu udostępnienia samolotu, wynajął sobie za 40 tysięcy euro, wedle prasy, samolot pasażerski i skorzystał w Brukseli z przepustki przysługującej tak zwanym VIP-om, gdyż lista polskich delegatów nie przewidywała żadnego przedstawiciela urzędu prezydenta. Że zaś nie był tam akredytowany żaden z prezydenckich doradców, Lech Kaczyński musiał się zadowolić rolą statysty, nie szczędząc następnie słów krytyki owemu posiedzeniu za jego niewystarczające rezultaty. Rzecz w tym, pisze Ariel Tedrel w Le Figaro, że ten polityczny wodewil dawno już przestał kogokolwiek śmieszyć w Polsce. 85% Polaków jest zdania, że takie awantury w piaskownicy przynoszą ujmę wiarygodności Polski na scenie międzynarodowej. Lech Wałęsa, którego z braćmi Kaczyńskimi, jego byłymi doradcami łączy gorąca wzajemna nienawiść, sugeruje, że prezydent powinien odejść ze stanowiska przed końcem mandatu, który przypada na jesieni 2010 roku. Natomiast szef dyplomacji Radosław Sikorski zwyczajnie wyszedł z siebie, oświadczając, że zachowanie prezydenta jest niedopuszczalne, a Polska nie może prowadzić dwóch różnych polityk zagranicznych. W braku innych środków, pisze w Le Figaro Ariel Tedrel, premier Tusk zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o przecięcie tego węzła gordyjskiego, ale orzeczenie na jego korzyść i tak nie wystarczy, by zneutralizować Lecha Kaczyńskiego i jego brata Jarosława, których zdolność szkodzenia pozostanie nietknięta. Jarosław już poinformował, że jest przeciwny wejściu Polski do strefy euro w roku 2012, jak tego sobie życzy rząd. A poparcie PiSu na forum Sejmu stanowi tu warunek sine qua non, gdyż zmiana waluty wymaga poprawki konstytucyjnej, gdzie z kolei wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów. Polacy nie są zresztą jedynymi ofiarami dwóch niebezpiecznych bliźniaków i ich naturalnej skłonności do rozrabiania. Traktat lizboński, ratyfikowany przez Sejm w kwietniu, nadal nie został podpisany przez prezydenta, który odmawia swego podpisu, póki nie przyjęli tego tekstu Irlandczycy. Nie mogąc ugłaskać Kaczyńskiego, Tusk wezwał na pomoc Nicolasa Sarkoziego. Prezydent Francji wybiera się do Polski w grudniu z tą właśnie niewykonalną misją. Kończy Ariel Tedrel w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Oligarchia to nazwa reżimu politycznego, w którym władza należy do małej grupy osób, ograniczonej i uprzywilejowanej klasy. Słowo to, stwierdza Le Monde w artykule wstępnym, powróciło do mody, kiedy trzeba było nazwać kozacki kapitalizm, który od kilku lat włada Rosją. Ale, pyta gazeta publikująca dzisiaj wyniki dziennikarskiego dochodzenia w sprawie banku Goldman Sachs, czy dla przyjaciół Władimira Putina bezpośrednią inspiracją nie był czasem model amerykański. Dziennik proponuje przyjrzeć się ścisłym, prawie kaźrodczym związkom łączącym najpotężniejszy bank na świecie z polityczną władzą pierwszej potęgi świata. I tak ministrem skarbu Stanów Zjednoczonych jest obecnie były prezes Goldmana Sachsa Henry Paulson. Jego główni współpracownicy w większości także wywodzą się z tego banku. Poczynając od Neila Kaskari, odpowiedzialnego za gigantyczny plan ratowania banków, który wprowadzany jest od miesiąca w celu zażegnania kryzysu finansowego. Na liście pracowników Goldmana Sachsa znajdowali się także obecni prezesi Rady Administracyjnej Centralnego Banku Amerykańskiego Fed i Banku Światowego. Jest rzeczą oczywistą, że rodzinne pokrewieństwa między Wall Streetem a Waszyngtonem, między bankiem a kręgami władzy są tak stare jak amerykański kapitalizm. Jest też jasne, że na newralgiczne stanowiska w aparecie państwa amerykańskiego wybiera się byłych pracowników Goldmana Sachsa, bo jak mówią oni sami, są to najlepsi specjaliści na świecie. Wczoraj żołnierze finansjery, dzisiaj służb publicznych. Niemniej ta wszechobecność byłych bankierów spod znaku Goldmana Sachsa budzi niepokój nie tylko wśród zazdrosnych konkurentów. Bo jak wytłumaczyć, że bank będący w samym sercu szalonej spekulacji ostatnich lat tak dobrze sobie poradził w aktualnej zawieruszy? Trudno w tej sytuacji odsunąć hipotezę, że w grę wchodził konflikt interesów. Jak nie przypuszczać, że Goldman Sachs był jednocześnie po obu stronach szachownicy? Dodać do tego należy, kończy autor artykułu wstępnego Le Monde, że ewentualne dojście do władzy Baracka Obamy niewielu tu zmieni. Nazwiska cytowane na następców Paulsona w Ministerstwie Skarbu są nazwiskami bankierów Goldmana Sachsa. Na łamach dwustronicowego artykułu korespondent Le Monde w Nowym Jorku Mark Roche opisuje szczegółową przeszłość i teraźniejszość słynnego banku założonego w 1869 roku przez żydowskiego nauczyciela pochodzącego z Bawarii, Markusa Goldmana. Od tego czasu bank stał się numerem jeden światowej finansjery, rozciągając jedyną w swoim rodzaju sieć nad rozmaitymi ośrodkami władzy, od stosunkowo mało znaczących po waszyngtoński establishment. Budynek, w którym finansowe królestwo ma swą siedzibę, pisze Roche, jest jednym z dwóch pomników Wall Streetu. Pierwszy z nich to znana na całym świecie New York Stock Exchange, czyli giełda stanowiąca żelazny punkt wycieczek turystycznych przyjeżdżających do Nowego Jorku. Drugi pomnik to betonowa wieża o bardzo przeciętnej architekturze, znajdująca się przy Broad Street 85. Nie ma na niej najmniejszego znaku mówiącego o tym, co znajduje się w środku. Nazwy Goldman Sachs nie uświadczysz także w monumentalnym holu wejściowym, w którym natomiast obecni są liczni strażnicy. W środku jest spokojnie, światło jest lekko przyćmione, a na ścianach wiszą obrazy współczesnych artystów. Hasłami bankierów w białych koszulach i jedwabnych krawatach, którzy przyjmują klientów w oszklonych pomieszczeniach, są słowa: wyzwanie, najlepszy, duch ekipy i obsługa klienta. Na ich biurkach królują amerykańskie chorągiewki. Na pozór nic nie różni banku Goldman Sachs od innych nowojorskich placówek tego typu. Nic z wyjątkiem trudnego do określenia uczucia potęgi.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Jak świat postrzega Europę? Na to pytanie próbują odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji, która odbywała się dzisiaj w paryskim miasteczku uniwersyteckim. Brały w niej udział delegacje organizacji pozarządowych przybyłych z blisko 100 państw oraz przedstawiciele władz francuskich i europejskich. Tematem obrad była rola, jaką odgrywa Unia Europejska w świecie, jej wartości i jej wizerunek w oczach innych. Opieka społeczna, wielokulturowość, zaangażowanie w ochronę środowiska są przykładami dla innych. Najgorzej Europejczykom wychodzą wspólne działania. Bardzo rzadko udaje im się zająć w jakiejś sprawie jednolite stanowisko. Olivier Consolo, dyrektor Concor, Europejskiej Konfederacji Organizacji Pozarządowych do Spraw Pomocy i Rozwoju, był jednym ze współorganizatorów dzisiejszej konferencji. Czy jego zdaniem Unia Europejska jest modelem do naśladowania dla innych? Jeśli chodzi o jej politykę wewnętrzną, o działania Europejczyków na rzecz Europejczyków, Europa inspiruje wiele państw, wielu obywateli, a nawet wiele rządów na całym świecie. Kiedy jednak chodzi o rolę, jaką odgrywa ona na arenie międzynarodowej, oceny są o wiele bardziej krytyczne. Czy w obecnym kryzysie Unia może i powinna odgrywać bardziej aktywną rolę, być motorem działania nie tylko dla państw członkowskich, ale i dla innych?
Jest oczywiste, że uczestnicy tej konferencji chcieliby, aby Unia była silniejsza, bardziej zjednoczona i lepiej słyszalna na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony nie chcielibyśmy, żeby unilateralizm amerykański został zastąpiony unilateralizmem europejskim. Ludzie chcieliby, żeby Unia stała się silną podstawą dla nowego multilateralizmu.
Czy model Unii taki, jaki został stworzony przez jej członków, przez Komisję Europejską, może być również modelem dla innych? Wszędzie można dostrzec próby regionalnego jednoczenia się, jakby trzeba było przejść po kolejnych szczeblach drabiny przed podjęciem wielkich negocjacji międzynarodowych. I to jest zjawisko pozytywne. Myślę, że metoda poszukiwania długoterminowego konsensusu jest słuszna. Jakikolwiek region, który nie słucha swoich obywateli, musi prowadzić politykę słabą i na dłuższą metę podlegającą krytyce. Mówił Olivier Consolo, dyrektor Concord, Europejskiej Konfederacji Organizacji Pozarządowych do Spraw Pomocy i Rozwoju. Tymczasem Komisja Europejska po nadzwyczajnej sesji poświęconej kryzysowi finansowemu zdecydowała się podwoić, a nawet nieco więcej niż podwoić, Fundusz Doraźnej Pomocy przeznaczony dla państw członkowskich. Proponuje także zwiększenie kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Komisja zapowiedziała przedstawienie szczegółowego planu 26 listopada. Od początku obecnego kryzysu Komisja wspierała europejskie wysiłki i inicjatywy, w szczególności te zaproponowane przez francuską prezydencję. Sesja nadzwyczajna została zwołana, zanim pojawiły się ewentualne krytyki, jakoby Komisja nie wykazała się szczególną aktywnością w walce z kryzysem i w chwili sprzyjającej politycznej aktywności w łonie Unii. Pierwszym konkretnym ruchem było podniesienie z 12 do 25 miliardów Funduszu Doraźnej Pomocy, tego samego, który pozwolił na przyznanie Węgrom 6,5 miliarda euro. Komisja działa zgodnie z życzeniem prezydenta Francji, Nicolasa Sarkoziego, który widzi w tym sposób na uchronienie przed kryzysem państw Europy Środkowej i Wschodniej. Mówi się o możliwości użycia tego funduszu w przypadku Bułgarii i być może Rumunii. Wspomina się nawet o Islandii, chociaż nie jest ona członkiem Unii. Komisja nie ogranicza się do tego, ale proponuje również zwiększenie kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz udzielenie niskoprocentowych pożyczek przemysłowcom, na przykład z branży samochodowej.
Serwis Euronet opracowała dziś Katarzyna Zawicka, tu Paryż, Radio France International. Kiedy ktoś chce zorganizować jakiś festiwal, wystawę, zawody sportowe czy konferencję naukową, zazwyczaj zaczyna od poszukiwania sponsorów, którzy pomogą mu sfinansować takie przedsięwzięcie. W Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech ważnym źródłem finansowania tego rodzaju zamiarów jest już od kilku lat Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, utworzony przez premierów tych państw 8 lat temu na szczycie grupy Wyszehradzkiej w Sztyżinie pod Pragą. Mało kto wtedy podejrzewał, iż fundusz stanie się jednym z najbardziej udanych pomysłów, które się w tym gronie narodziły. Jak i kto może czerpać z Funduszu Wyszehradzkiego? Mówi w rozmowie z naszym współpracownikiem Markiem Pędziwolem jego były szef Andrzej Jagodziński, z zawodu bohemista i tłumacz literatury czeskiej. Zanim oddamy mu głos, wspomnijmy tylko jeszcze, że przetłumaczył między innymi najnowszą sztukę Wacława Havla, Odejścia, którą wystawiła już Scena Polska Teatru w czeskim Cieszynie, a niebawem pokaże ją także warszawski Teatr Ateneum.
Andrzej Jagodziński, przedstawiciel Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę w latach 2003-2006, dyrektor wykonawczy funduszu.
Co to takiego jest Fundusz Wyszehradzki?
To jest klasyczna grantowa organizacja stworzona przez rządy czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a przełożone to na język normalny oznacza wspieranie projektów z 6 dziedzin. Kultura, edukacja, nauka, współpraca transgraniczna, wymiana młodzieży oraz promocja turystyki.
A tak konkretnie, jakie projekty mogą zostać sfinansowane przez Fundusz Wyszehradzki i do jakiej wysokości?
Fundusz w tej chwili dysponuje 5 milionami euro na rok. Fundusz istnieje już od 2000 roku. Zaczynał z budżetem 1 000 000 euro. Na ten budżet składają się równe składki wszystkich 4 krajów członkowskich, niezależnie od ich wielkości i liczebności mieszkańców.
Czyli Polska, choć największa, płaci tyle samo, co na przykład Słowacja, najmniejsza.
Tak, ale w związku z tym fundusz ma statutowy obowiązek rozdzielania tych środków w miarę proporcjonalnie pomiędzy projekty z tych 4 krajów. No, podstawowy warunek uzyskania grantu to jest napisanie projektu, wysłanie wniosku. I musi być tak, że w projekcie uczestniczą przynajmniej 3 kraje, czy podmioty przynajmniej z 3 krajów. Lepiej, jeśli są to podmioty ze wszystkich 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej. Oczywiście plus dodatkowi partnerzy z innych krajów. To jest bardzo mile widziane.
Czyli mogą zostać dofinansowane także projekty, w których uczestniczą organizacje lub ludzie spoza tego obszaru?
W momencie wejścia do Unii Europejskiej fundusz nieco zmienił swoje statutowe zasady. Wcześniej, powiem to całkiem szczerze, jednak stosowaliśmy taką zasadę pozytywnej dyskryminacji, to znaczy, że o pieniądze mógł się ubiegać podmiot polski, czeski, słowacki, węgierski. Oczywiście mógł mieć partnerów z innych krajów, ale jednak mieć szansę na uzyskanie wsparcia mógł mieć tylko podmiot z tych 4 krajów.
To znaczy także organizacja z kraju nienależącego do Grupy Wyszehradzkiej, z Niemiec, z Francji, z Ukrainy, może dostać wsparcie z funduszu, o ile ma partnerów w krajach wyszehradzkich?
Dokładnie tak to znaczy. Może się ubiegać o wsparcie Funduszu Wyszehradzkiego każdy podmiot z krajów Unii Europejskiej, czyli z 27 krajów Unii Europejskiej, pod warunkiem, że ma przynajmniej 2 partnerów organizacyjnych z krajów Grupy Wyszehradzkiej, jak również, że ten projekt dotyczy obszaru Europy Środkowej, no właśnie Grupy Wyszehradzkiej. Ale myśmy nawet poszli krok dalej i również dopuściliśmy podmioty z krajów sąsiadujących z Grupą Wyszehradzką.
Na wschodzie?
Dokładnie, nie będących członkami Unii Europejskiej na wschodzie i na południowym wschodzie, ponieważ to są te kierunki, które nas interesują.
Jakiego rodzaju projekty mają największą szansę na wsparcie z funduszu?
Powiem tak, dobrze napisane projekty. Nie ma znaczenia, która z tych 6 dziedzin, czy z tych 6 obszarów, o których mówiłem, czyli kultura, nauka, edukacja i tak dalej. Statystycznie jest tak, że największa część to są projekty kulturalne, ale tylko dlatego, jak sądzę, że kultura i nauka są to dziedziny najbardziej niedoinwestowane i w związku z tym prawdopodobnie najbardziej wynalazcze w poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania.
A jeśli chodzi o obszar działania, czy fundusz może sfinansować projekt organizacji z któregoś ze starych państw członkowskich Unii, realizowany na przykład na Ukrainie?
Absolutnie tak. Nie ma znaczenia miejsce, w którym projekt jest realizowany. Mamy bardzo często do czynienia z projektami. Wnioskodawca jest polski, natomiast projekt jest realizowany na przykład na Ukrainie albo na Węgrzech. To nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, żeby zostało spełnione to podstawowe kryterium, czyli wyszehradzkość tego projektu. Chodzi o to, że my staramy się wspierać rozwój takiej sieci instytucji, osób, podmiotów z różnych dziedzin z tych 4 krajów, które działają w pokrewnych sferach i robią podobne rzeczy. Czyli chodzi o to, żeby te podmioty o sobie wiedziały, żeby się ze sobą wymieniały doświadczeniami i żeby coś wspólnie robiły. Podam może takie skrajne przykłady. Oczywiście projektem wyszehradzkim jest na przykład konferencja esperantystów z 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej. Oczywiście wyszehradzkim projektem są warsztaty tłumaczy literatury japońskiej czy australijskiej z tych 4 krajów. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy robią podobne rzeczy w tych 4 krajach, żeby się ze sobą kontaktowali. Powiedziałem o projektach kulturalnych, ale oczywiście takich projektów mamy dużo. Na przykład jakieś konferencje czy warsztaty geologów z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, czy astrofizyków, czy chemików. Czasem bardzo specjalistyczne, szalenie hermetyczne, ale o to nam chodzi. Fundusz jest oczywiście całkowicie apolityczną organizacją, natomiast jakiś taki quasi polityczny cel mamy. Tym celem jest właśnie wspieranie rozwoju takiej sieci osób i instytucji, ludzi, którzy robią podobne rzeczy w tych czterech krajach, żeby ze sobą coś razem robili. Oczywiście to nie jest tak, że my chcemy tworzyć jakieś getto wyszehradzkie. Broń Boże, bardzo są mile widziane projekty tak zwane Visegrad Plus, czyli z udziałem jeszcze krajów dodatkowych, jednego, dwóch, trzech. Najczęściej są to kraje sąsiednie, czyli Austria, Niemcy, Ukraina, ale mile widziane są projekty z udziałem krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, ponieważ no, jakby takim dodatkowym celem funduszu to jest jednak promowanie idei europejskiej w tych krajach i przyciąganie ich do takiej idei europejskiej.
A czy istnieją jakieś obszary niedowartościowane, gdzie tych projektów jest zdecydowanie za mało, a które znajdowałyby się na liście życzeń funduszu?
Mamy stosunkowo mało na to, jakbyśmy chcieli, projektów z takiej dziedziny jak badania naukowe, wspólne badania naukowe. Prawdopodobnie chodzi o to, że środki, które posiada fundusz, są jednak ciągle dość skromne, żeby wspierać poważnymi kwotami tego typu działalność.
Czyli na przykład dla astrofizyków kilkadziesiąt tysięcy euro, które można by wykroić z tych 5 milionów, to kwota po prostu zbyt mała, by w ogóle zadawać sobie trud starań o grant.
No tak podejrzewam, to znaczy te kilkadziesiąt tysięcy to jest bardzo optymistyczne. Przeciętnie te granty to się wahają między 10 a 20 tysięcy euro. Jest to oczywiście kilkadziesiąt tysięcy, ale to są ciągle jeszcze dość małe kwoty. My staramy się jednak wspierać jak najwięcej projektów. W związku z tym to wsparcie nie jest może adekwatne do potrzeb. No, nie jesteśmy w stanie wspierać wielkich projektów.
Ale jak rozumiem, wspieranie projektów przez fundusz może być kombinowane z ich finansowaniem z innych źródeł, na przykład z funduszy europejskich.
Absolutnie tak. Ja bym powiedział, że to jest dodatkowy plus. To znaczy, jeśli ktoś uzyskuje jakiś grant unijny, czy Ministerstwa Kultury, czy Ministerstwa Edukacji, no to fantastycznie. To dla nas jest jeszcze bardziej wiarygodny i absolutnie jego szanse się zwiększają.
Ile grantów fundusz przyznaje w ciągu roku?
To się oczywiście zwiększa, ponieważ te środki się zwiększają. W tej chwili to jest około 500 grantów różnych, oczywiście różnej wysokości, bo mamy kilka projektów grantowych. To są małe granty, czyli wsparcie jest do 4000 euro. To są tak zwane standardowe granty, czyli właśnie ponad 4000 euro. I wreszcie granty strategiczne, gdzie to wsparcie może być większe, może sięgać właśnie kilkudziesięciu tysięcy euro, ale to są z kolei te strategiczne. To jest konkurs już rozpisany na konkretne tematy, czyli inaczej niż w przypadkach pozostałych. Powiem tak, w tej chwili fundusz przez te 8 lat wsparł ponad 3000 projektów i udzielił ponad 1000 stypendiów, bo to jest kolejna nasza działalność, która jest również dla nas szalenie istotna.
I na koniec pytanie zasadnicze. Kto może ubiegać się o pieniądze z Funduszu Wyszehradzkiego? Organizacja niezyskowa? Osoba prywatna? Firma?
Może się ubiegać każdy, kto nie jest podmiotem państwowym, ponieważ fundusz jest finansowany z budżetów czterech krajów. W związku z tym jedyny statutowy zakaz mamy dotyczący wspierania instytucji państwowych. Natomiast wszystkie pozostałe instytucje, czyli samorządowe, prywatne, zrzeszenia, stowarzyszenia, kluby, również osoby prywatne, absolutnie tak.
No to w takim razie zachęcamy, tak?
Bardzo zachęcamy i zapraszamy. I naprawdę chciałem powiedzieć, że jesteśmy przyjaznym funduszem dla grantobiorców. Staramy się naprawdę pomóc, wyjaśnić. Proszę do nas dzwonić, mailować www.wisegradfund.org.
Dziękuję bardzo.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Pewne zaniepokojenie władz Paryża wywołało zamieszanie wobec planów modernizacji pałacu Lambert przez nowego właściciela tej imponującej rezydencji położonej na wyspie Świętego Ludwika i tak mocno związanej z dziejami polskimi nad Sekwaną. Pałac, czyli Hotel Lambert, poprzedni właściciele, rodzina Rothschildów, sprzedali osobie z bliskiego kręgu emira Kataru. Nabywca zapowiedział, że wprowadzi zmiany. Samo to słowo we francuskim establishmencie wywołuje już rodzaj nerwowego poruszenia, jeśli nie paniki. Ale akurat w tym przypadku obawy mają swoje podstawy. Przykładów takich unowocześnień zmieniających charakter budowli jest bowiem wiele. Paryskie pałace to klejnoty stołecznej architektury. Ich wartość idzie w miliony euro i mimo wahań na rynku nieruchomościami, akurat w tym przypadku nie ma żadnych obaw co do sprzedaży. Miliarderzy na całym świecie łakomym okiem patrzą na te cacka i dosłownie depczą sobie po palcach, przepychając się w kolejce, gdy właściciele, osoby prywatne lub państwo francuskie wystawiają pałace na sprzedaż. Od 4 lat państwo francuskie co roku wystawia na sprzedaż około 10 pałaców w Paryżu. Ministerstwa pakują manatki i wynoszą się do innych, skromniejszych pomieszczeń, a za sprzedane posiadłości skarb państwa inkasuje potężne sumy, reperując przynajmniej do pewnego stopnia dziury w budżecie. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku w ten sposób do państwowej kasy wpadło 820 milionów euro. Całość dóbr państwa francuskiego w przypadku nieruchomości ocenia się na 47 miliardów euro. A zatem zmieniają się czasy, zmienia się polityka władz, zmieniają się właściciele zabytkowych budowli. Filip Parini, dyrektor generalny finansów publicznych, jest zdania, że zmienia się epoka. Dawniej państwo zajmowało budynki należące do dziedzictwa narodowego, ale nimi nie zarządzało. Teraz zaś wyzbywa się swoich zabytkowych nieruchomości, ale trzyma rękę na pulsie, zbierając informacje o nabywcy. Chodzi o to, czy jest on w stanie zapewnić przede wszystkim to, żeby kontynuowano tradycję i aby czasy świetności wspaniałych budowli nie przeminęły. Do końca jednak nie można być pewnym intencji, bowiem nowi właściciele mają różne, a metody sprawdzania tego, czy w odpowiedni sposób... Do końca jednak nie można być tego pewnym. Intencje nowych właścicieli są bowiem różne, a metody sprawdzania tego, czy w odpowiedni sposób, zgodny z prawem i przepisami, wprowadzają zmiany w swoich pałacach, są dalekie od doskonałości. Większość tych architektonicznych obiektów, pożądania bajecznie bogatych wybrańców naszego świata, znajduje się w 7 dzielnicy Paryża oraz w rejonie Marais. To tam, w okolicach placu Vogezów, uchodzącym za najpiękniejszy plac stolicy Francji i dalej, w głąb dzielnicy, znajdują się posiadłości, o sprzedaży których można się dowiedzieć z bardzo skąpych w opisach, krótkich anonsów zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Budżetu. Oto przykład. Luksusowy pałac z początków XVIII wieku, wspaniały wystrój z epoki Ludwika XV i Ludwika XVI, cudowny ogród, ponad 1000 m2 z widokiem na Sekwanę. Cena nigdy nie jest podana. Pałac dostaje się w ręce tego, kto zaproponuje większą cenę. Warunki jakby z serca dzikiego kapitalizmu, ale trzeba wiedzieć, co, za ile i kiedy kupić, ile jest warte i na jak dużo można sobie pozwolić. Ciekawe, że jak na razie paryskie pałace nie są celem podboju ze strony rosyjskich miliarderów noworyszy, którzy chętniej wydeptują ścieżki wiodące na lazurowe wybrzeże, do Nicei i okolic, gdzie spełniane są takie kaprysy nowych właścicieli jak przesunięcie kosztem milionów euro linii kolejowej SNCF, bo stukot pociągów nie koił miliardera do snu, lecz z niego budził i dokuczał. W Paryżu jako pierwszy sprzedano pałac będący siedzibą Dyrekcji Generalnej Państwowego Urzędu Ceny. 2 zabytkowe obiekty i budynek z początku XX wieku sprzedano za 163 miliony euro. Od tego czasu takie sprzedaże nikogo nie dziwią. Emir Kataru kupił pałac chiński przy ulicy Saint-Dominique, przy tej samej, przy której mieści się ambasada Polski. Inny miliarder z Kataru zainwestował w pałac Kualę przy Placu Zgody. Nieznany z nazwiska nabywca kupił za 60 milionów euro pałacyk Bourbon-Condé przy ulicy Monsieur. Wybudowany w 1718 roku dla księżniczki Bourbon-Condé, jest niskim, dwukondygnacyjnym budynkiem z niemal płaskim dachem. Z zewnątrz zaskakujący surowością linii. W środku zachwyca wystrojem eklektycznych wnętrz. Ministerstwo Współpracy Rządu z Parlamentem musiało sobie poszukać innej siedziby. A co z pałacem Lambert? A skąd się biorą obawy? O tym w notatniku paryskim za tydzień. Zapraszam.
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wielka retrospektywa malarstwa Emila Nolde, żyjącego w latach 1867-1956 w prestiżowym miejscu, jakim jest paryski Grand Palais, jest kolejnym świadectwem starań paryskiego środowiska muzealników i historyków sztuki o przywrócenie na użytek francuskiej publiczności należnego miejsca tym dokonaniom artystycznym, które nie miały w XIX i XX wieku swego źródła we Francji. W ostatnich latach kładziono nacisk na niemiecki ekspresjonizm, ale obraz byłby niepełny bez wystawy owego ojca i proroka ekspresjonizmu, za jakiego można uważać Emila Nolde. Wystawa wypełnia tę lukę, pokazując kolejne fazy, a zarazem ciągłość jego twórczości, a nie omija przy tym dosyć niewygodnego motywu politycznej postawy tego malarza, sympatyzującego najpierw z nazizmem, a następnie uważanego przezeń za głównego przedstawiciela sztuki zdegenerowanej. Wystawia skupia 90 obrazów Noldego, w tym słynny polityptyk Życie Chrystusa z Zybul, co samo w sobie jest ewenementem, oraz 70 akwarel rysunków i rycin. Kolejne sale łączą się w cykl na przemian chronologiczny i tematyczny, co pozwala uszanować zarówno samotniczą drogę artystyczną malarza, jak i jego zaangażowanie zarówno w życie artystyczne, jak w burzliwą historię, której był świadkiem w ciągu swego bardzo długiego życia. A więc od olbrzymów z gór przechodzimy do berlińskiej i wiedeńskiej secesji, od berlińskich nocy do obrazów religijnych, od pozycji bożyszcza młodego pokolenia ekspresjonistów do nałożonego przez nazistów zakazu malowania i wewnętrznej emigracji na duńskim pograniczu. Dominujące wrażenie to burza barw. Określenia tego używano już w odniesieniu do Noldego przed 100 laty. Ekspresyjnych, krzyczących barw, które kształtują, przesłaniają i przeżerają formę. Szczególne znaczenie ma jednak fakt, że ten hołd dla Noldego ma miejsce przy polach elizejskich. O tym aspekcie mówi do mikrofonu Elisabeth Bouvet, komisarz wystawy Sylvain Amic.
Sztuka niemiecka poza współczesną jest we Francji bardzo mało znana. Mamy w kolekcjach nie tylko mało romantyków niemieckich, ale bardzo mało niemieckiego ekspresjonizmu, po prostu dlatego, że nasze kraje długo walczyły ze sobą, a w latach międzywojennych sztuka francuska była całkiem hegemoniczna i nie ceniono tego malarstwa, uważając, że jest to kontynuacja fowizmu. Tymczasem, jak mawia mój przyjaciel, w porównaniu z Noldem, fowiści to kociątka. Nie dostrzegano więc oryginalności i siły ekspresji tego malarstwa, nie kupowano obrazów i wskutek tego mamy w Paryżu i w całej Francji tylko jeden obraz Noldego, Martwą naturę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Oczywiście jest ona na wystawie. Mamy więc deficyt badań i wiedzy o Noldem. Dość powiedzieć, że publikujemy z okazji tej wystawy pierwsze kompletne opracowanie jego twórczości z ilustracjami i tekstem po francusku.
Wystawa nie stara się w niczym podkreślić relacji Noldego do sztuki francuskiej. Jego obrazy bronią się poniekąd same. Chodzi o to, by widzowi pozostawić pełną bazę oceny twórczości niemieckiego malarza.
Nasze założenie to zaskoczyć widza, począwszy już od pierwszej stali, gdzie są dwa nadzwyczajne obrazy istne groteskich, rzadko zresztą pokazywane. Dwa pierwsze obrazy, jakie Nolde namalował, świadczące o tym, że chciał on przedstawić tajemnicze stwory, jakieś olbrzymy z gór trole, nadając im zarazem pełnię siły ekspresji, pełnię siły barw. A więc w założeniu staramy się przekreślić cząstkową, schematyczną wiedzę o Noldem i odbudować od podstaw wizję jego twórczości, a jest to twórczość bardzo spójna, konsekwentna, mimo zaskakujących czasem poszukiwań formalnych i estetycznych, bo od początku do końca Nolde przerabia te same motywy. Układ chronologiczny nie miałby tu sensu, to też łączymy tematykę z chronologią, by pokazać, jak owe motywy powracają w różnych fazach twórczości.
Francuska publiczność rozpoznaje prędko wpływy impresjonizmu czy postimpresjonizmu, albo niektóre kompozycje jak Most albo seria Słoneczników jako wyraźnie dialogujące z malarstwem Van Gogha, ale na tle całości rozumie, że źródła sztuki Noldego są znacznie bardziej rozległe.
Nolde czerpie po pierwsze ze sztuki ludowej, następnie z twórczości niemieckich mistrzów, jak Böcklin, który ma na niego wielki wpływ, ale czerpie on także ze sztuki francuskiej. Uznaje on szczególnie Maneta i Degasa, za to nie znosi Moneta i Renoira, uważa ich za przesłodzonych. Później zaś Nolde odkrywa Gauguina i Van Gogha. Van Gogh jest uważany za artystę francuskiego, ale najbardziej interesuje go malarstwo północne. Munch i Ensor są dla niego zasadniczymi odniesieniami.
De Ensor, le Belge, qui sont des références essentielles à ses yeux. Mówił komisarz wystawy Sylvain Amic, którego wypowiedzi nagrała Elisabeth Bouvet.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Dzisiejszy nasz gość przyleciał aż z Izraela, ale jego korzeni musimy poszukać w średniowiecznej Hiszpanii. Al-Andalus, tak określali podbity przez siebie półwysep iberyjski arabscy najeźdźcy. Takie też miano nosi orkiestra izraelska, w której spotkali się instrumentaliści żydowscy pochodzenia sefardyjskiego i aszkenazyjskiego z arabskimi, tworząc jedną z najoryginalniejszych formacji muzycznych na świecie. Orkiestra andaluzyjska z Izraela powstała w roku 1994. Swój repertuar czerpie z tradycji arabskiej i żydowskiej z okresu, gdy półwyspem iberyjskim władali Maurowie, czyli muzułmańscy najeźdźcy zza Gibraltaru. Przypomnijmy pokrótce historię tego najazdu. W roku 711, podbiwszy plemiona Berberów w Afryce Północnej, jej namiestnik i generał panującej w Damaszku dynastii Omajadów, Musa ibn Nusayr, postanowił wysłać jednego ze swych dowódców, Tarika ibn Ziyada, na podbój Hiszpanii. Zwycięstwo nad królem Wizygotów, Roderykiem, w bitwie nad rzeką Guadalete otworzyło muzułmanom drogę na Toledo. W przeciągu kilku lat zajęli oni cały półwysep. Ich panowanie zakończyło w roku 1492 zwycięstwo pary katolickiej Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda, króla Aragonii. Nie każdy wie, że rekonkwista, dosłownie ponowne zdobycie, czyli wypieranie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego, zapoczątkowane zostało już w wieku VIII, a jego inicjatorem był pierwszy król Asturii Don Pelayo. Zbuntował się on w roku 718 przeciwko najeźdźcom i wydał im wojnę w górach Asturii. W państwie rządzonym przez muzułmanów spotkały się trzy tradycje: arabska, żydowska i chrześcijańska. Współżycie tych społeczności często jest dziś idealizowane, żyły one obok siebie, nie mieszając się. Przeszkodą była wyznawana wiara, ale prawdą jest także, iż wytworzyły jedyną w swoim rodzaju mieszankę kulturową. Jej najpełniejszym symbolem jest taniec i śpiew flamenko. orkiestry andaluzyjskiej z Izraela na koncercie w legendarnej sali Le Bataclan w Paryżu miałam okazję poznać korzenie flamenco. Orkiestra gra styl muzyczny zwany nuwą. Jej fundatorem jest genialny muzyk arabsko-perski z Bagdadu, Ziryab. Zaproszony do osiedlenia się w Kordobie, zebrał on arabsko-andaluzyjskie bogactwo muzyczne w jeden kanon. Nuba znaczy każdy po kolei, czyli muzycy mieli się prezentować jeden po drugim przed kalifem. Ziryab sięgnął do muzyki Afryki Północnej, do poezji śpiewanej autorów perskich, dodał śpiew gregoriański, utwory ludowych hiszpańskich romanceros, połączył to z grą na arabskim instrumencie szarpanym zwanym ud. Narodowy styl zabrali ze sobą w sakwach podróżnych Żydzi sefardyjscy, wygnani z katolickiej Hiszpanii haniebnym edyktem Izabeli i Ferdynanda w roku 1492. W Izraelu muzyka diaspory basenu Morza Śródziemnego, Nuba al-Andalus, stała się elementem izraelskiej kultury. Formacja pod dyrekcją Szmula Elbaza to, jak mówią jej członkowie, głos na rzecz pojednania narodów żydowskiego i arabskiego. W Paryżu wystąpili dwaj soliści, dwudziestokilkuletni urodzony we Francji Benjamin Bouzaglon, który śpiewu uczył się od ojca, a do orkiestry trafił dzięki wykonaniom muzyki liturgicznej, oraz obdarzony głosem kontratenora Emil Zrihan, urodzony w Maroku, mający na swym koncie ogromny repertuar płytowy. W śpiewanych przez nich utworach pobrzmiewały hebrajski, arabski i francuski. Tematy ludowe i śpiew religijny. Starsi muzycy grali bez nut. Atmosfera koncertu, energia płynąca ze sceny i emocje panujące na widowni długo pozostaną w pamięci.
Yeah.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.